Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, 5 minut po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Przed mikrofonem Tomasz Siniew i witam w Wielki Poniedziałek, bo rozpoczął się już wczoraj Wielki Tydzień uroczystościami Niedzieli Palmowej i właśnie o Wielkim Tygodniu i o zbliżającym się Triduum Paschalnym porozmawiamy w dzisiejszym programie. W studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz profesor Tadeusz Dola, również z Wydziału Teologicznego. Szczęść Boże, dobry wieczór. Ksiądz dr Mateusz Potoczny, również z Wydziału Teologicznego.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie i żeby nie było, absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Za konsuletą Robert Paciorek i będziemy z Państwem w tym gronie do godziny 21. No ale właśnie, zanim porozmawiamy o Wielkim Tygodniu, to może warto powiedzieć, kiedy kończy się Wielki Post, bo do 1983 roku trwał do Wielkiej Soboty, a dziś wszystko zależy od decyzji episkopatu i w Polsce kończy się on modlitwą popołudniową w Wielki Czwartek. Skąd takie rozróżnienie, że wcześniej Wielka Sobota, dziś modlitwa popołudniowa Wielki Czwartek, ksiądz profesor Erwin Mateja?
Sprawa wygląda zasadniczo dość prosto, bo wiemy, że Wielki Post liczy 40 dni. Nie należą do tej liczby niedziele, a więc mamy tydzień właściwie sześciodniowy. 6 tygodni po 6 dni, mamy 36 dni, dodajemy 4 brakujące i dochodzimy do środy popielcowej. Tak ją wyznaczono, tak wyznaczono ten oficjalny początek Wielkiego Postu. I wtedy właśnie rzeczywiście, jeżeli policzymy także Wielką Sobotę i wcześniej Wielki Piątek, to będziemy mieli tę liczbę. Natomiast, jak tu pan redaktor rzeczywiście wspomniał, pewne przestawienie akcentów miało miejsce w latach 80. na to, by te dni już od Wielkiego Czwartku, zaczynając wieczorem, aż do samej Niedzieli Zmartwychwstania, potraktować jako jedno wielkie święto. I to nazywamy Triduum Paschalne. No jeżeli to już jest świętowanie, to nie może być jeszcze ciąg dalszy postu. Mm-hmm. Dlatego nie przesuniemy oczywiście ze środy popielcowej początek na poniedziałek przed środą popielcową, bo to by było troszeczkę taki sztuczny zabieg, ale istotne jest to, żeby właśnie patrzeć na to, co się dzieje od Wielkiego Czwartku wieczorem, kiedy w parafiach się już gromadzimy, aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do wieczora, do nieszporów.
To zgodne z doktryną świętego Augustyna, który twierdził właśnie, że Triduum to jedno wydarzenie zbawcze. Ukrzyżowanie, pogrzebanie i zmartwychwstanie Chrystusa należy traktować jako jedno. Ale w kościołach wschodnich doczytałem, że Wielki Post, tutaj myślę o grekokatolikach i prawosławnych, liczony od tak zwanego czystego poniedziałku.
To jest w ogóle w różnych kościołach wschodnich różnie, tak. Mamy kościoły w ogóle tradycji bizantyjskiej od czystego poniedziałku, natomiast również kościoły syryjskie, kościoły zachodnio-syryjskie, syro-orientalne, także od poniedziałku, chociaż nie nazywają go czystym poniedziałkiem, tylko poniedziałkiem popielcowym. Tam się głowy posypuje, właściwie czyni znak krzyża na czole tym popiołem w poniedziałek. Dlaczego? Dlatego, że zasadniczo cały Wielki Tydzień już nie jest traktowany jako post wielki. To już jest tajemnica, celebracja tajemnicy paschalnej.
Czyli kończy się przed Niedzielą Palmową.
W niektórych tradycjach sobotą Łazarza, w innych tradycjach Niedzielą Palmową, na przykład tradycja syro-malankarska w Indiach. Niedzielę Palmową w ogóle nie koncentruje się na Pasji, tak jak u nas mamy odczytywane fragmenty Pasji, uroczysty wjazd do Jerozolimy, tam ta Pasja została gdzieś tam na drugi plan albo i na trzeci przeniesiona, ponieważ co jest ważne? Ważna jest antycypacja takiej radości paschalnej już w tę niedzielę. I to jest niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o wschodni, zwłaszcza Asyryjczyków.
W Kościele katolickim Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia i stoi on na fundamentach, na poście, jałmużnie i modlitwie. O tym rozmawialiśmy chociażby z księdzem profesorem Tadeuszem Dolą na otwarcie Wielkiego Postu. A Wielki Tydzień pojawił się w tradycji Kościoła w IV wieku. Rozpoczęła go, tak jak powiedzieliśmy, Niedziela Palmowa i kończy się nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. No i właśnie Wielki Tydzień, spotkałem się z określeniem tydzień tygodni. Pełne, bogate czytania biblijne, głębokie teksty liturgiczne, bogaty język symboli i znaków. Księże profesorze, czemu akurat te symbole, te znaki, teksty liturgiczne tutaj podkreślają teolodzy? Czemu akurat taki, nie wiem, życie katolika w pigułce, chociaż w pigule, bo trudno by taką trudną pigułkę przełknąć.
Może zacznę od tego, czym pan zakończył swoją wypowiedź, to znaczy życie chrześcijanina w pigułce. Tak się uważa, że przeżywanie Paschy to jest przeżywanie chrześcijańskiego życia w takim wielkim streszczeniu. Może jeszcze jaśniej to wychodzi, kiedy sięgnie się po różnorakie znaczenia słowa Pascha. Odnosi się to, niektórzy tam źródło widzą, w miłosiernym przejściu Boga przez ziemię egipską w tę noc, w której Izraelici wyszli z Egiptu. Wiadomo, ta ostatnia plaga dotknęła wszystkie domy Egipcjan. Umierali pierworodni. Żydzi zostali ochronieni przed tą plagą i mówi się o przejściu miłosiernego Boga, który uchronił Żydów od tej śmierci. Potem mówi się o przejściu, to oczywiście polskie słowo przejście oznacza żydowską Paschę, o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, ale wielu podkreśla, że należałoby także mówić o przejściu przez pustynię. Bo przejście przez Morze Czerwone to jest wydarzenie oczywiście cudowne, niezwykłe dla Izraelitów, cały czas z tym żyją, ale jest też przejście przez pustynię, które właśnie obrazuje życie człowieka we wszystkich upadkach i wzlotach, które można potem przenieść na życie chrześcijańskie. Kiedy Żydzi z pretensjami do Pana Boga, że ich wyprowadził z ziemi egipskiej, tam im było tak dobrze, a tutaj nie mają co jeść, nie mają co pić. Potem ciągle wrogowie po drodze, z którymi trzeba walczyć. I stąd ten bunt Izraelitów, upadek, odrzucenie Boga, nawet pod górą Synaj, do tego stopnia, że sobie cielca oddają cześć cielcowi, a odrzucają Pana Boga. Więc niektórzy, widząc to bogactwo treściowe przejścia Izraelitów przez pustynię, chętnie używają słowa Pascha nie tylko w odniesieniu do przejścia przez Morze Czerwone, ale do całego przejścia przez pustynię do Ziemi Obiecanej, do tego celu, który ku któremu Izraelici cały czas dążą i do którego potem właśnie będzie dążył chrześcijanin. I to trzecie znaczenie słowa Pascha dotyczy Chrystusa, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, przejście przez próg śmierci ku zmartwychwstaniu i, tak jak Pan to powiedział, przeżywaniu przez chrześcijanina tej Paschy Chrystusa, która staje się Paschą chrześcijanina w tej mierze, w jakiej chrześcijanin otworzy się na Chrystusa, z którym umiera w chrzcie i powstaje do życia wtedy, kiedy uwalnia się z wszystkich grzechów. Tak więc wydaje się, jeżeli się spojrzy na te biblijne znaczenia i zakorzenienie biblijne słowa Pascha, to widzi się całą głębię tych świąt, które o tyle będą przez chrześcijanina przeżywane, o ile uświadomi sobie chrześcijanin, że to jest jego razem z Chrystusem przechodzenie od śmierci, grzechu do życia z Bogiem.
Zdzisław Pytka z perspektywy katechety, jak postrzega ten Wielki Tydzień? Bo przypuszczam, że już w Wielką Środę kończą się zajęcia. W szkołach Wielki Czwartek wolny, Wielki Piątek również. Już po rekolekcjach szkolnych uczniowie przygotowani na ten czas?
Jutro zaczynam, jutro i w środę będą lekcje a propos Wielkiego Tygodnia, a propos Triduum Paschalnego właśnie. Może czasami do znudzenia nawet przypominane co rok, ale przepraszam za taki trywializm, ale jestem wielkim fanem świąt wielkanocnych, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy to, co się dzieje w tym czasie, to, co się dzieje w liturgii, to, co się dzieje w kościele, to jest faktycznie tak, jak dobrze to określiłeś, taka pigułka. I bardzo mocno też zachęcam swoich uczniów, żeby przeżywali te wszystkie nabożeństwa świadomie, żeby je obserwowali. I myślę, że ta jutrzejsza lekcja też służy temu, czy będzie służyła temu właśnie, żeby ich tak przygotować do bardziej świadomego obserwowania liturgii, do takiego pełnego przeżycia tych świąt.
Te symbole, o których już wspomniałeś, zaczynają się pojawiać już o tym mszy krzyżma, ale nim to nastąpi, wiele też się dzieje już w liturgii, chociażby dzisiejszej. Liturgia poniedziałku, wtorku i środy pokazuje, że Chrystus to cierpiący sługa, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie i nic mu nie może w tym przeszkodzić. Nawet zdrada Judasza, nawet zaparcie się Piotra. Wszystko to wskazuje i przygotowuje, nastraja liturgia słowa do przeżywania Triduum, księże profesorze.
Tak, rzeczywiście. Choćby dzisiaj mieliśmy na mszy sprawowanej w liturgii słowa ten fragment Pisma Świętego, który pokazuje nam, co robi Chrystus po wjeździe uroczystym do Jerozolimy. Jeszcze wraca do domu swoich przyjaciół, Łazarza, Marta, Maria. I tam dokonuje się bardzo ciekawy obrzęd. On został opisany w tym czytanym fragmencie Pisma Świętego. Mianowicie namaszczenie Jezusa. I postawa Judasza, który mówi, a nie lepiej było sprzedać ten olej za ileś tam denarów i rozdać biednym. No i tutaj jest postawa z kolei Chrystusa, jego, ona już dobrze zrobiła, bo to jest, namaściła mnie na mój pogrzeb. A więc już wchodzimy powoli właśnie w te kulminacyjne wydarzenie, jakim będzie i śmierć, a potem zmartwychwstanie.
Podobnie właśnie zdrada Judasza, który dzisiaj określony jest złodziejem bodaj, prawda, w liturgii, i zapowiedź zaparcia się Piotra, to już we wtorek, czyli jutro. Jak odczytywać te znaki? Czemu one służą, księże profesorze?
Tak jak przed chwilą kolega powiedział, wprowadzają nas w tę atmosferę dramatyzmu Wielkiego Tygodnia. Myślę, że każdy, kto się przysłuchuje tym czytaniom, próbuje wejść w to, czego doświadcza Chrystus, mając świadomość niebezpieczeństwa, które mu zagraża, widzi to niebezpieczeństwo. Ciekawa jest rzecz taka, że w Ewangeliach bezpośrednio przed opisem męki, przed opisem tych wydarzeń, męki, śmierci Chrystusa, Chrystus opowiada przypowieść o rolnikach, którzy najpierw wyrzucają sługi, zabijają sługi właściciela winnicy, aż wreszcie zabijają tego, kto jest synem właściciela winnicy i przychodzi w nadziei, że jego uszanują. To, że to była tak czytelna w tym momencie, w tym kontekście przypowieść, pokazuje fakt, że Żydzi oburzają się na to, co Chrystus do nich mówi. A jednocześnie pokazuje ta przypowieść świadomość zagrożenia, jakiego doświadcza Jezus, wiedząc, co może mu grozić, kiedy też mówi o prorokach, których Jerozolima kamienuje, zabija. Stawia siebie w szeregu tych wszystkich, którzy przez Izraelitów zostali odrzuceni jako ci, którzy głoszą wolę Boga, który chciałby, by w tym świecie zapanowało jego królestwo, zapanowała jego wola, żeby ludzie wypełniali jego nakazy, jego przykazania. I ci wszyscy, którzy do tego zachęcają, są odrzucani nawet kamienowani, także śmierć Jana Chrzciciela tworzy taki kontekst śmierci Jezusa. Jest Jezus świadom tego, widzi, co się działo z prorokami, widzi, co się stało z Janem Chrzcicielem, a ta przypowieść pokazuje, że liczy się z tym, co może się wydarzyć. No i właśnie tu wchodzimy w te z kolei teksty już wielkotygodniowe, które jeszcze potwierdzają to napięcie, dramatyzm tych ostatnich chwil, z czego zdają się nie zdawać sprawy uczniowie Jezusa, jakby ciągle lekceważąc to ogromne zagrożenie, jakie widzi Jezus Chrystus ze strony tych, do których został posłany i których chce przekonać do pełnienia woli Ojca.
A jak można w kontekście tych tekstów liturgicznych Wielkiego Tygodnia patrzeć na postać Judasza? Postać, no właśnie, tragiczna, bez której nie byłoby mowy o męce Chrystusa. Musiał istnieć Judasz, by cała pasja mogła się dokonać?
To jest trudne pytanie, bo Pan Jezus daje odpowiedź. Lepiej, żeby się nie narodził. Natomiast tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, no, Judasz jest postacią tragiczną, bo chyba nie zrozumiał tego, co się dzieje wokół niego, tak czysto po ludzku. Coś mu przysłoniło to, że na co dzień się spotykał z Mesjaszem.
Może też pokazuje ta postać zagrożenie, jakim są dobra materialne.
Prawda?
Przywiązanie do dóbr materialnych może być tak daleko idące, że zaślepi człowieka wobec sytuacji, zdawać by się mogło oczywistej, bo Judasz pozostaje z Jezusem przez cały czas, też mu towarzyszy i pewnie też przeżywa wątpliwości. Zresztą decyzja samobójczej śmierci pokazuje, że to nie było tak, że Judasz pewnie planował od początku, czy przynajmniej jakiś dłuższy czas, to co się potem wydarzyło. I stąd ten dramatyzm tej postaci, o czym pan przed chwilą powiedział.
Ja bym nawet nie ograniczał tego tylko i wyłącznie do dóbr materialnych, ale w ogóle takiego Judasz jest taką postacią biblijną, która mówi, że trzeba stawać zawsze w prawdzie, że trzeba tej prawdy szukać, że są takie rzeczy, które mogą nam tą prawdę przysłaniać.
Ale ja bym jeszcze dodał co innego, mianowicie porównanie Judasza z Piotrem. Obydwaj właściwie nie stanęli na wysokości zadania. Zresztą obydwaj usłyszeli wcześniej, ty trzy razy się mnie zaprzedz, że nie tanie kogut.
Nikt uczniów nie stanął na wysokości zadania.
Tak, ale ci dwaj w szczególny sposób.
No, bo byli jakoś wyeksponowani może.
Tak, ale rzecz cała się sprowadza też do tego, jaka potem jest ich reakcja, kiedy się zorientowali, co zrobili. Tu jeden gorzko zapłakał, a drugi poszedł właśnie w bardzo złą stronę.
Tylko o ile Piotra możemy jeszcze zrozumieć, bo faktycznie znalazł się w takiej sytuacji dramatycznej, gdzie ktoś go zaskoczył i tak dalej, o tyle Judasz knuje.
Tak, bo oto Jezus mu troszeczkę się nie dopasował do tej wizji Mesjasza, którą on miał.
To prawda.
Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego poniedziałkowego spotkania. Zapraszamy teraz na przerwę muzyczną, a wracamy dosłownie za chwilę.